Dlaczego politycy tak nie szanują Polaków? Dlaczego plują nam w twarz, zdradzają, zmieniają partie, zmieniają poglądy? Teraz kolejna nocna zmiana. Widzieliście Hołownia, w jakim towarzystwie spotyka się z Jarosławem Kaczyńskim, którego mieliśmy właśnie 2 lata temu odsunąć od władzy wraz z bandą ruską i hierarchów katolickich kato, pato, komuny. Dlaczego tak nami pomiatają? Ktoś odpowie, bośmy głupi. To jest część odpowiedzi. A zapraszam was do Biblii, żebyśmy zobaczyli całość. Polska miała szansę stać się nowoczesnym państwem. W rzeczywistości pierwsze państwa protestanckie, to wiecie, że państwa, które najbardziej się rozwinęły pod względem obywatelskim, pod względem państwowości, sprawiedliwości w państwie i oczywiście pod względem dobrobytu. To jest zachodnia Europa, to są północne Niemcy, Skandynawia, potem Stany Zjednoczone, oczywiście wcześniej Anglia, Nowa Zelandia, Australia. Do tego dołączyła niedawno, 100 lat temu, mniej więcej Korea Południowa i od razu po przyjęciu protestantyzmu poszła tak w górę, że dzisiaj każdy z was ma w domu, a niekiedy w kieszeni, jakiś element właśnie tej protestanckiej zmiany w Korei Południowej. Polska była na czele, ale dawno temu, 500 lat, w XVI wieku. Tu mam w ręku książkę Piotra Setkowicza Słomiany ogień, gdzie mogliśmy ze społeczeństwa feudalnego przejść do wolnego, nowoczesnego społeczeństwa, tak jak kraje protestanckie zachodniej Europy. Oto fragment tej książki w wersji animowanej, a potem wasze odpowiedzi, jakiego obywatela najbardziej chce władza.
Ówczesny biskup Andrzej Czaronkowski i inkwizytor Paweł Sarbin za wyznawanie herezji skazali na śmierć poznańskiego szewca Pawła Organistę. Z wyznania był bratem czeskim, chętnie dyskutował z katolickimi księżmi na tematy duchowe. By wymusić zmianę tego wyroku, do biskupa Czaronkowskiego przybyło ponad 100 szlachciców, a wśród nich Jakub Ostroruk, polityk i magnat. Biskup, żegnając się z nimi, miał powiedzieć:
dziwi mnie mocno, moi panowie, że się tak za szewcem ujmujecie. Jakbym któremuś z was krzywdę wyrządził?
Ostroruk odpowiedział:
przewidujemy, iżbyś to samo, co będzie się dziś z szewcem udało, zrobił jutro z Marszewskim, Tomickim, Ostrorogiem i innymi.
Takie też zapewne rzeczywiście były zamiary wielu polskich biskupów. Ale szlachta w tym akurat przypadku dobrze rozumiała, że wolność jest niepodzielna. Albo mają ją wszyscy, albo nikt. To był fragment książki Piotra Setkowicza Słomiany ogień z dziejów polskiej reformacji. Pozycja dostępna jest w sklepie Idź Pod Prąd, również w formie audiobooka i e-booka.
Tak, wtedy, zobaczcie, nawet część mądrej szlachty, która poszła za naukami Jezusa Chrystusa, stanęła w obronie ludzi, którzy się wcześniej w systemie feudalnym prawie że nie liczyli. Tak samo szlachta stanęła w obronie mieszczanina jak któregoś z panów. I sam biskup Łotr dziwi się, dlaczego za tym nieważnym człowiekiem ferment jakiś tu robi, wy panowie się ujmujecie. Oni byli na tyle mądrzy, że wiedzieli, że jak władza kleru radzi sobie z chłopem czy z mieszczaninem, później się weźmie za drobną szlachtę, za bogatą, za magnatów. Dlatego stanęli w jego obronie. Ale to był czas krótki. 30-50 lat mądrości wielkiej i błogosławieństwa dla Polski. Potem przyszła katolicka kontrreformacja. Potem przyszło ogłupienie narodu, a potem przyszły zabory i beznadziejna przez wiele lat walka o odzyskanie niepodległości. No ale teraz obiecałem, że się zajmiemy waszymi odpowiedziami. Jakiego chłopa pańszczyźniany, jakiego obywatela najbardziej pożąda władza? Jakie on powinien mieć cechy? Proszę.
Teresa, zacofani fanatycy wiary.
No, Teresa, bardzo, no te dwie rzeczy, zacofani i fanatycy. Z tą wiarą to ja bym nie przesadzał. Ci ludzie tak naprawdę nie wiedzą, w co wierzą. To jest bardziej, można powiedzieć, jakiś amok religijny, jakieś gusła, coś takiego, ale ogólnie racja.
Grzegorz, takich z genem niewolniczym, którzy potrzebują, żeby im mówić, kim są i dokąd zmierzają.
No właśnie, ciekawa myśl, skąd się ten gen niewolniczy bierze i czy jesteśmy już tak darwinowsko skazani na niewolnictwo, jak już ktoś ma ten gen niewolnictwa w sobie, czy naród składa się w dużej części z ludzi o mentalności chłopów pańszczyźnianych, czyli z tym genem niewolniczym, to czy jest jakaś nadzieja, czy też to już jest bez szans i no, będziemy dalej tym takim zacofanym, feudalnym skrawkiem, no, sporą częścią Europy, czy też jednak można to zmienić. Do tej dyskusji chciałem w dalszej części was zaprosić właśnie, kiedy otworzymy Biblię. Proszę.
Małgorzata. Niezbyt inteligentni.
No tak, tak grzecznie Małgorzata to określiła. Zobaczycie, że Biblia to precyzuje dużo lepiej, dużo jaśniej pokazuje, jakie aspekty tej ciemnoty, głupoty no, ma człowiek, że tak powiem, wygodny dla złej władzy.
I ostatni komentarz, Marek. Ogłupieni przez TV PiS, Radio Maryja, Republikę.
No TV PiS już nie ma, a głupota dalej rządzi, zobaczcie. Znaczy, no powiedzmy, może nie rządzi, ale jest w znacznej prawie, w znacznej części, chciałem powiedzieć, w prawie połowie polskiego społeczeństwa. Oczywiście, gdyby tylko te elementy wymienione przez Marka, czyli Telewizja Republika, Radio Maryja, TV PiS, no to ogłupienie narodu miałoby wiek ilu lat? No 15, nie? 20, no może 25, nie wiem kiedy tam Radio Maryja, 90 któryś tam rok, niech będzie, do 30 max, nie? A wydaje mi się, że trochę dłuższą ma genezę ta głupota w narodzie, ogłupienie. Stąd to są dzisiejsze narzędzia, ale korzeń, Marku, mam nadzieję, że się zgodzisz, musi być gdzieś głębiej. No to przechodzimy do Biblii. W zapowiedzi programu powiedziałem, że pokażę wam jeden werset. I żeby tam no już ciekawości nie trzymać was w niepewności, przeczytajmy ten werset. On może w pierwszym czytaniu jeszcze nie wzbudzi waszego entuzjazmu, ale postaram się was przekonać do tego wersetu, że on jest bardzo, bardzo ważny. To jest list do Tytusa, 3:3.
Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem.
Amen. Amen. Zanim przejdę do szczegółowej analizy tego wersetu, no on jest taki dosyć klarowny, nie? Widzicie, to co obiecałem, że jakąś tą głupotę, brak logiki, brak myślenia, zacofanie, Bóg opisuje dosyć szczegółowo. Tu jest wiele określeń, nie? Które będziemy starali się trochę rozwinąć i no, pomyśleć, jak ich nie stosować, ale najpierw zobaczmy szerszy kontekst tego wersetu, czyli gdzie on się znajduje. No, list apostoła Pawła do swojego ucznia, wysłannika, misjonarza Tytusa, którego wysłał na Kretę. Wysłał na Kretę, zaraz zobaczymy w jakim celu. Tam już Ewangelia dotarła, tam już powstały społeczności wierzących. Kiedyś to się nazywało te gminy chrześcijańskie, dzisiaj się mówi kościoły, choć w polskim słowo kościół nie kojarzy się z tym, co to było, co jest też prawdziwym kościołem Jezusa Chrystusa, czyli wspólnotą wierzących, tylko kojarzy się z budynkiem, z katedrą. Nie? Słowo kościół jest od kasztel, zamek. Mniej więcej tak wyglądały kościoły w stylu romańskim, dokładnie tak jak zamki obok, no to tak ludzie, no kasztel, nie? I stąd jest kościół w języku polskim, fatalnie. Bo nie od budowli to słowo eklezja, ale właśnie jako społeczność w tej Biblii protestanckiej jest słowo zbór. Ono jest dobre, ale no już przestarzałe, no i teraz szukamy no jakimś zamiennikiem. Chyba najlepszym jest wspólnota, nie? No ale to dygresja. Są już te wspólnoty chrześcijańskie na Krecie, w różnych miastach, jest ich wiele i Paweł wysyła Tymoteusza, no ale, przepraszam, Tytusa. Ale zobaczmy, jak Paweł opisuje naród, naród Kreteńczyków.
List do Tytusa, pierwszy rozdział, 12 werset. Jeden z nich, ich własny wieczór powiedział, Kreteńczycy zawsze ugarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe.
Tu widzicie, że fragment poezji greckiej, no kreteńskiej, ale kultura grecka, heleńska, znalazł się jako natchnione Słowo Boże. Nie? Zaraz w następnym wersecie mówi prawdziwe to świadectwo, nie? Apostoł Paweł zgadza się z tym, ale tu używa no, takiej samokrytyki jakiegoś mądrzejszego, znaczy nawet bardzo mądrego, poety, proroka, filozofa, tak go można nazwać. Oczywiście w książce Wieczność w ich sercach, Don Richardson, jakbyście chcieli, to tam jest cała ta historia tego filozofa i poety przedstawiona. O, tu dziękuję za screen okładki, ale wracamy do naszego tekstu. Tak ostrego opisu głupoty narodu nie ma w całej Biblii. To może Żydzi mogą konkurować. Kiedy się Żydzi buntowali przeciwko Bogu, no to prorocy używali podobnych słów. Ale jeśli chodzi o te narody takie poza, nie, to zresztą miałem nauczanie o tych mądrych i głupich narodach, to jest najgorsze z określeń. Nie? Zawsze, zobaczcie, jakie są ostre słowa, zawsze ugarze. Wstrętne bydlęta, nie? Brzuchy leniwe, nie? Czyli kłamcy notoryczni, bydło durne i lenie patentowane. No. Jedźcie na Kretę, zobaczcie jak jest dziś. Nie? Ale tak było parę tysięcy, znaczy 2000 lat temu, a ten tekst pochodzi jeszcze 500-600 lat chyba, 600 lat wcześniej. Czyli prawie 3000 lat mniej więcej to tak wyglądało społeczeństwo kreteńskie i w czasach apostoła Pawła też. Nie? Czyli ten werset, który omawiamy, kiedy tam tacyście byli, no to to jest do nich, żebyście wiedzieli. To jest do chrześcijan, którzy wywodzą się z tak najgłupszego narodu na świecie. Zawsze ugarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Nie? Tak Paweł ich opisuje. Później w całym liście jeszcze można by dorzucić kilka innych opisów, ale ten chyba jest wystarczająco jasny. Czyli mamy kontekst społeczny, kontekst narodowy. Tytus idzie z misją i Paweł wyposaża go w tym liście w odpowiednie wskazówki do tak głupiego społeczeństwa. Dla pocieszenia Polacy są trochę mądrzejsi. Pytanie ile? Czy o pół promila, czy o 50%? No to już tam możemy dyskutować. Ale są mądrzejsi, to jest najgorszy opis znajdujący się w Biblii. Nie? Teraz zobaczmy, co on miał zrobić, nie? Czyli do jakiej misji wysyła go apostoł Paweł. Czyli dalej jesteśmy w pierwszym rozdziale.
List do Tytusa, pierwszy rozdział, 5 werset. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem.
Uporządkował, czyli w narodzie jest durnota, lenistwo, krętactwo, wszystko co najgorsze. No, gdzieś się nawraca część tych Kreteńczyków, są już w tych wspólnotach, ale w tych wspólnotach dalej panuje nieporządek. Jakbyśmy, mówię, nie będę całego listu szczegółowo omawiał, ale tam jest dużo głupoty, dużo fałszywych nauczycieli, dużo głupków, krętaczy, zwodzicieli, takich chłopków roztropków, którzy tam rozbijają kościół od środka i prowadzą na manowce dyskusje i spotkania i tak dalej. Także to wszystko jest. Zapraszam. Lektura króciutka. Jedna kartka w Biblii, nie? No tam z dwóch stron zapisana, no ale no nie róbmy przesady. No to jest na maksimum pół godziny, a jak szybciej to i 15 minut przeczytasz sobie. Także zachęcam po naszym spotkaniu do lektury całego listu. Oczywiście jeszcze pracę domową tam z kilku wersetów pozwolę sobie wam zadać, jeśli tak można powiedzieć. Mamy kościół, w którym nie ma porządku i Paweł wysyła swojego jednego z najbliższych współpracowników, tym razem Tytusa, żeby to uporządkował i ustalił przywództwo w kościołach z bardzo szczegółowo, bo dalej możecie zobaczyć, są cechy tych starszych, tych biskupów, pastorów, dzisiaj można by powiedzieć, jacy oni mają być. No to też zachęcam do przestudiowania, ale my idziemy do narodu, jaki obywatel, czy bardziej to obywatel, jaki poddany, o, to będzie dobre słowo, jaki poddany jest marzeniem kleru i złej władzy, nie? Bo to jest no, w tym liście, myślę, takie najciekawsze, jeśli chodzi o politykę i zastosowanie do dzisiejszej Polski. Nie? No to przechodzimy do trzeciego rozdziału. Tam to jest już ostatni rozdział, to już podsumowanie. Jakieś takie ostatnie myśli się pojawiają. Zobaczmy, od 3.1 może przeczytajmy, żebyśmy zobaczyli, w jakim bliskim kontekście z kolei znajduje się werset 3.3, gdzie są te cechy głupców, głupiego narodu.
Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom.
Dzięki. Mamy, jeszcze pozostańmy, mamy więc dwa nakazy, można powiedzieć, do dwóch grup osób. Pierwszy, stosunek do władzy, że mamy gnuśny, jak bydła, naród, no to domyślamy się, że aniołowie nimi nie rządzą, tylko większe kaj złodzieje, nie? Jakby Piłsudski to określił. No to co, jak rządzą takim narodem całkowicie jakimś głupim, zbuntowanym, ludzie niegodziwi, no to jest tendencja do rewolty, do buntu, do niesłuchania władzy, do nierobienia niczego, co ta władza chce, wszystko na wspak, wszystko po swojemu i tak dalej. I tu apostoł Paweł mówi nie, spokojnie. Pierwsza rzecz, to macie robić dobre rzeczy, że nawet najgorsza władza niekiedy, czy może nawet częściej niż niekiedy, wymaga czy wskazuje do robienia pewne dobre rzeczy, bo im się to opłaca. Na przykład oni mówią, my kraść, ale chłop już nie kraść, no bo on z naszego weźmie, nie? Czyli oni będą używać klery i tak dalej, żeby ten biedny chłop pańszczyźniany tam na dole to nie kradł. Ale pany, no to już rozumiecie, tam ci z Sejmu czy z rządu, to nie, to ich nie dotyczy oczywiście, nie? To, no to ludzie są wkurzeni i mają tendencję do rebelii, do olania w ogóle wszystkiego, czego władza chce. I on mówi nie. Owszem, i to już tam inna całkiem inne kazanie, jak mamy doprowadzić do dobrej władzy, ale nawet tej najgorszej, która jest, mamy być posłuszni w tym, co dobre. W tym, co dobre. Nie jak ona każe iść i bić murzynów na przykład, nie? Jak jakiś tam Pierdziszkiewicz czy ktoś inny, nie? Tylko mamy robić to, co dobre. Tylko to mamy słuchać, nie? Czyli mamy złą władzę i co ma zrobić chrześcijanin? I mamy złych sąsiadów. Znaczy nie mówię, że tu u nas, nie, my mamy cudownych, ale mówię tam, co się działo na Krecie, nie? Co się działo na Krecie. Mieli No, jak sami byli tacy jeden drugiemu, no to nic dziwnego. Jak oni byli źli, sąsiad był zły, sąsiadka była zła. Następna, ta trzecia, też sąsiadka była zła. Brzuchy leniwe, zawsze ugarze i tak dalej. No to nic dziwnego, że każdy miał jakiego sąsiada. No nie dobrego, nie? On był dobry oczywiście, ale sąsiad zawsze był zły, nie? No stąd było bardzo wiele złości, kłótliwości, obrażania, wyklinania tamtych sąsiadów, bo tutaj nie chodzi o to, że źle nie mówili, bo przecież apostoł Paweł już zjechał przed chwilą. Chodzi o to, żeby nieprawdziwie nie krzywdzili innych słowem. Tu o to chodzi w tekście greckim, nie? Czyli mamy dwa nakazy. Jeden dotyczy złej władzy, drugi dotyczy złego społeczeństwa. I co mają ci chrześcijanie biedni w tym rządzonym przez złą władzę, złym społeczeństwie robić, nie? Słuchać władzę w tym, co dobre, a z ludźmi starać się zmienić obyczaje, okazując łagodność wszystkim ludziom. Ustępliwość, łagodność, nie kłócić się tak jak Kargul z Pawlakiem i kosą go, bo ile tej miedzy oskrobał. Tyle. No to już nie ma, zmiłuj się. Nie? Tylko właśnie przeciwnie. No. To jest edukacja oddolna. To jest to, co każdy z nas może zrobić. I teraz zobaczmy ten trzeci werset w tym kontekście. Zobaczcie, że tu jest łącznik ciekawy. Bo, czyli ponieważ. Tak, władza jest zła. Banda złodziei, głupców, tam zdrajców i tak dalej. Tak, naród jest do kitu, nie? To dlaczego macie słuchać mimo wszystko w dobrym tej złej władzy, a złym sąsiadom okazywać łagodność, ustępliwość? O, tu jest odpowiedź. Bo i ty taki byłeś. Bo i ja taki byłem. Bo i my tacy byliśmy, nie? To właśnie dlatego. Później jest jeszcze drugi powód, ale o tym może na koniec, nie? Ale ten pierwszy. Nie psioczmy na nich. Nie dziwmy się, że to kaj złodzieje, że ponurzy, że chlają, że kłamią, że złośliwości sobie robią. Bo my byliśmy tacy sami. Dlatego dzisiaj mamy mieć wyrozumiałość dla tych ludzi. Nie żeby ich nie zmieniać, nie żeby nie działać ku zmianie, ale z postawą wyrozumiałości i łagodności. Bo i my kiedyś tacy byliśmy. No i teraz zobaczmy, jakie było najgłupsze społeczeństwo w świecie, czyli społeczeństwo kreteńczyków, już rozpisane metodą, można powiedzieć, chrześcijanina. Tam to pogański filozof, zawsze ugarze, brzuchy leniwe, wstrętne bydlęta. No powiedział, tak to prawdę powiedział. No a teraz apostoł Paweł, patrząc już duchowo, analizuje naturę upadłego społeczeństwa. No i jedziemy. Oczywiście tu przyda się tekst grecki lub też inne tłumaczenia. Nie? Pokażmy ten werset w interlinearze, bo wiadomo, że tam greka to już martwy język, tylko klasyczny, ta nowoczesna się dużo różni od tej starożytnej. Także niewielu ludzi tam zna. Stąd zrobiono takie pomoce. To jest interlinear. Nie? Oczywiście są w wersji internetowej. Ja tam zawsze wolę papierową. I tu warto sobie te słowa zobaczyć po grecku. Wtedy można jeszcze pójść dalej, zobaczyć sobie ich użycie w innych tekstach biblijnych, zobaczyć, jak było tłumaczone w kulturze, czyli na przykład w literaturze i tak dalej, ale to jest dość taka, no, wnikliwa praca. My przejdziemy, troszeczkę dotkniemy tych owoców tej pracy, ale krótko, nie? I my jacy byliśmy? Tu pierwsze jest nierozumni, bezmyślni. No tacy, słowo nieogarniający, nierozumiejący. Pamiętacie Rocha Kowalskiego? To jest katolicki wytwór. Roch Kowalski i jego małżonka. Nie? Wuj to wuj, znacie to wszystko. To jest wytwór właśnie katolickiego wychowania szlachty. On oczywiście ma serce dobre, nie? Jak wuj każe, to tak jak ojciec i on tam zrobi, nie? On nawet może i dzielny jest, nie? Jeszcze szlachta tego nie zatraciła. Możemy się przenieść kilkaset lat do przodu do Zaścianka w Panu Tadeuszu i tam oczywiście tak to tam tylko bidują, nie mają żadnego pomysłu, jak poprawić swoją dolę, ale przychodzi wysłannik hrabiego ich zbuntować przeciwko sędziemu. Aż to wszyscy szable dłoni, nie, i na koni. Nie? No i wychodzi Maćko i im peroruje wykład na temat stanu ich umysłowości. Nie? Trzy słowa powtórzone, czy jedno słowo trzy razy. Głupi, głupi, głupi. Nie? No to tu mamy właśnie to pierwsze słowo, że cechą nieodrodzonego duchowo społeczeństwa, bo tu jest, wy niegdyście byli, dzisiaj jesteście narodzeni na nowo w Chrystusie. Zaraz następny werset o tym mówi. Dlaczego Jezus nas zbawił, nie? Dlaczego jesteśmy narodzeni na nowo? Kiedyś tacy byliśmy, nie? Pierwszą cechą ludzi nieodrodzonych, oczywiście można powiedzieć, no pewnie nie wszystkich. No, profesor Dąbrowski badał właśnie zdolności poznawcze człowieka i szczególnie w aspekcie kierowania się wyższym dobrem. I wyszło mu, że 80% ludzi, nie, badał nieodrodzonych głównie, bo na Polakach przeprowadzał te swoje badania, to wyszło mu, chłop żywemu nie przepuści. Tylko pod siebie i koniec. Żadne inne wartości nie mają znaczenia. Rusa się, ubić i do gara, nie? Tylko pod siebie, nie? 80%. 20% potrafi żyć dla wyższych celów, ale jeśli ktoś ich poprowadzi, sami z siebie nie potrafią. I na tym bazuje i jedna strona sporu politycznego, i druga, nie? U nas. Że mają takich BMW, biernych, miernych, ale wiernych. I oni tam słuchają. Ci są w jednej bańce, ci są w drugiej bańce i potrafią realizować zadania tej bańki, nie? Głównym zadaniem to jest nienawidzieć tych z drugiej bańki, nie? To im dobrze wychodzi. To jest 20%. No i potem śladowe ilości to są ludzi zdolnych do autorefleksji, czyli ustalenia tego, co jest najważniejsze w życiu, ustalenia prawdy, fałszu, wartości. I to już profesor Dąbrowski mówi, takich nie spotkał, jeszcze potrafią żyć tym, co ustalą. Nie? No bo ładnie się buduje teoretyczne scenariusze, a potem trzeba do żony, do dzieci zgodnie z tym przemówić. I to już nie każdy, albo prawie, no, rzadkość, nie? Bo do tego potrzebna jest moc wewnętrzna, do tego potrzebne jest nowe narodzenie. Oczywiście profesor Dąbrowski całkowicie świeckie badania przeprowadzał, choć zgadza się to z tym, co w Biblii znajdujemy. Czyli człowiek nieodrodzony jest z natury głupi, nie ogarnia całości zjawisk, nie? I o ile szlachta polska, szczególnie za Jagiellonów, no i później to rozkwitło w I Rzeczpospolitej, to ona uczyła się już na wzorcach biblijnych, bo te wzorce przyszły w XIV, XV bardziej wieku z Czech, nie? Czyli z protestanckich Czech, można tak powiedzieć, husyci, to taki protoprotestancki ruch biblijny, nie? Który Kościół katolicki wysyłał krucjaty, żeby zniszczyć. Wtedy to i Uniwersytet w Krakowie, i Paweł Włodkowicz, i tłumaczenie Biblii. Wyobraźcie sobie, to się nazywa tłumaczenie królowej Zofii, to jest tam chyba piąta żona, czy któraś, to poprawcie mnie, Jagieły. Ona zażyczyła sobie, że chce znać Biblię. O co ten spór między husytami a katolikami? I w Polsce przygotowano tłumaczenie Biblii. Niestety, no, katolicyzm nie dbał o to tłumaczenie mocno i ono zostało, praktycznie kilka kartek jest. W Polsce to, nie wiem, chyba trzy strony są z tego, nie, gdzieś tam Ostatni egzemplarz był na Węgrzech, w Szarosz Potoku, ale też chyba tam w czasie wojny coś tam się z nim stało. Nie? W każdym razie pokazuje, że XVI wiek był przygotowany przez wcześniejsze wieki, wcześniejszy czas, kiedy szlachta polska rosła w mądrości i kiedy już przyszło Pismo Święte, przyszło tłumaczenie, przyszli emisariusze reformacji, misjonarze, nie? Kiedy magnaci zaczęli się też nawracać, cała Litwa, Radziwiłłowie, tu Firlejowie, cała Lubelszczyzna, nie? Protestancka, nie? I tak dalej, to było wcześniej przygotowane. I szlachta wtedy rozumiała, kto jest naszym wrogiem. I rozumiała, że to z Rzymu, z katolicyzmu przychodzi niemoc naszego państwa. To kler jest tym rakiem na naszym narodzie i państwie, nie? Oczywiście jeszcze innych tam rzeczy niekoniecznie ogarniała. Na przykład, że chłop jest człowiekiem, to tylko na Śląsku Cieszyńskim ogarnęli. I do dzisiaj tam są protestanci w większości. Jeszcze w niektórych małych skupiskach. A stanowią dużą mniejszość w całym, można powiedzieć, powiecie dzisiaj cieszyńskim, nie? Bo tam właśnie Ewangelię zaczęli głosić chłopom i uczyć ich pisać i tak dalej, polskość pod zaborami, tam pod austriackim zaborem przetrwała właśnie dzięki temu, że se czytali Biblię po polsku, po domach, nie? No ale to historia inna. Mamy ten okres erupcji mądrości polskiej szlachty, no a potem wiek XVII to jest wiek głupoty, eliminowania protestantów z życia społecznego. Część narodów magnackich, tak jak Firlejowie protestanckich, upada, część przechodzi na katolicyzm, część później, tak jak Leszczyński na przykład, Leszczyńscy emigrują też do Francji i tak dalej, nie? Czyli mamy likwidację polskiej szlachty protestanckiej i w to miejsce wchodzą szkoły katolickie, głównie pijarów i jezuitów. Nie? I one uczą tylko łacińskich formułek, tylko jakichś modlitw po łacinie, tylko trochę języka francuskiego, żeby szlachcic miał takiej ogłady, jak tam będzie się mógł popisać gdzieś. Podstawy tam matematyki, ale takie, żeby tylko umiał chłopu liczyć pańszczyznę i niewiele więcej, dodawanie i odejmowanie, czyli proste rzeczy, a już zrozumienie świata, zrozumienie filozofii, zrozumienie wyższych wartości, to kompletnie leżało. I efektem tego było to, co jest synonimem łacina, dziecina, pierzyna. Nie? To oczywiście padło wcześniej. Jak wiemy, ale tak właśnie wyglądało wychowanie szlachty. Łacina, czyli kościół katolicki, katolickie wychowanie. Dziecina, czyli że durnie, głupi, nie, tylko proste rzeczy umieli ogarniać, geopolityki, racji państwa, jak funkcjonuje państwo, dlaczego potrzeba teraz już innej armii zaciężnej, że już pospolite ruszenie nie wystarczy, to wystarczy pokazać. Mała szwedzka armia przez morze się przeprawiła, strzeliła parę razy i spieprzyło całe pospolite ruszenie północne Wielkopolski i coś tam, nie? No to jedna ze scen w potopie, nie? Że trzeba było nowoczesnego państwa, już nie wystarczyło my z synowcem na przodzie i tak dalej, nie? A oni dalej w to wierzyli jeszcze później i 150 lat później też mieli takie siano i sieczkę w głowach dzięki jezuitom, dzięki katolickiej głupocie, która w tych szkołach była im wpajana. Słuchaj księdza, on za ciebie myśleć będzie, ty, trzecia fraza, pierzyna, wygoda, luksus. Tu mamy, kiedyś była fabryka tamtych margaryn, olejów i różnych takich bodaczów, nie? To tam jest Pałac Zamojskich, letnia rezydencja, no bo oczywiście tam mieli gdzie indziej jeszcze, nie? Też Kozłówka i w paru jeszcze innych miejscach. I sobie zobaczcie, nałóżcie sobie, co się działo z tym pałacem i parkiem, z tym, co się działo z Polską. Jeden zabór. Park powiększony o 15 hektarów. Drugi zabór. Park powiększony o 30 hektarów. I tak dalej, nie? No to widać, dlaczego ta Polska upadła. Nikt się o nią nie troszczył. Wszyscy ją mieli w dupie. No i tak skończyła, nie? Także łacina, dziecina, pierzyna. Byliście głupi, nieogarniający, mówi. To jest ideał obywatela, przepraszam, poddanego. Nie rozumie. To powiedział Kurski swoim tym hunwejbinom. Lud jest głupi, bo TV PiS się pojawił. Lud to kupi. To jest ich wymarzony odbiorca, wymarzony Polak, głupi, nierozumiejący istoty rzeczy, nie potrafiący ogarniać, nie potrafiący wyciągać wniosków, nie potrafiący iść do przodu z rozumowaniem. Dureń skończony, głupi, głupi, głupi. To jest ideał poddanego przez dla kleru i władcy. Nie? Dalej, następne słowo mamy też ciekawe. Ono po polsku jest niesforni. No takie słabe trochę, niesforni, nie? Ono w rzeczywistości oznacza nieprzekonywalni, uparci w złym. Tak jest i koniec. I nikt mnie nie przekona. Czyli tu jest dureń, bo nie ogarnia, a tu jest dureń, bo nie przyjmuje mądrości. To jest inne zjawisko. Rozumiecie? To jest... Mądrość jest wokół niego, ale on jej nie przyjmie. To podobna myśl, zobaczcie, jest w 16 wersecie pierwszego rozdziału.
Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierały się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nie skłonni.
Obrzydliwi, nieposłuszni. To jest właśnie, to o to chodzi. Że nawet jak przyjdzie mądrość, nawet jak ktoś im próbuje wytłumaczyć, to on i tak w swej głupocie będzie trwał. Czyli on jest krnąbrny, zbuntowany, niechętny do zmiany swojego głupiego zdania. Jest głupi i się z tej głupoty chlubi. I nawet przyjdzie mądrość, to ją podepcze i tyle. No. To jest, zobaczcie, wróćmy do 3.3. Zobaczcie, kolejny ideał. Kolejny ideał kleru i władzy. Przyjdą protestanci, tłumaczą, że zbawienie jest za darmo, że ksiądz ci nie jest do niczego potrzebny. Co by tam? Wiara ojców, panie! No to w światowida se, wiesz, jak chcesz wiarę ojców czcić, a nie mi tu takie durnoty oplatasz, nie? Zero myślenia, zero gotowości do zmiany, nie? No to pokazywałem w tych narodach głupszych, mądrzejszych, że na przykład tam apostoł Paweł, dokładnie Łukasz w Dziejach Apostolskich właśnie pochwalił jedno z jazd, mówiąc, o, ci byli szlachetniejszego usposobienia. Pamiętacie? Bo codziennie sprawdzali pisma, czy to, co Paweł im mówi, czy to jest prawdą. I wielu się nawracało. Nie? Czyli mamy drugie słowo wymarzonego obywatela dla złej władzy i kleru katolickiego, czyli nieprzekonywalny, niereformowalny, tak głupi, że nawet nie jest w stanie zrozumieć mądrości, którą ktoś mu przedstawia. Nie? Naprawdę zachęcam do poszerzonej lektury tych słów. Tutaj jest takie zaprzeczenie, nie? Czyli są dobre rzeczy, a ten nie chce dobre, nie chce zrozumienia, nie chce przekonywania, bo on jest mądry. To po co go przekonywać ktoś ma? On lepiej wie wszystko. Trzecie słowo, jakie mamy? O, też ciekawe, zobaczcie. Błądzący. Błądzący. To jest taki, że jak jest ktoś sprytny, a zły, to takiego wsiowego głupka robi w konia jak chce. To jest to słowo. Że nie tylko, że on sam z siebie, tam wiecie, po łąkach od prostej drogi zbacza i dryfuje, tylko on jest łatwy do oszukania. On jest żerem dla oszustów, można powiedzieć. Bo jest tak skończenie głupi i niereformowalny. Ale z kolei głupocie, a to wierzy chętnie i bez wahania. Czyli sprowadzony na fałszywą drogę. No i tu, zobaczcie, na chwilę się przeniesiemy do listu do Efezjan. I tam zobaczycie ogólnie, bo tu Kościół ma pomóc kreteńczykom, nie? Tym zawsze ugarzą brzuchom leniwym, wstrętnym bydlętom, ale ogólnie głupota nieodrodzonych ludzi jest wszędzie. Tylko proporcje się troszeczkę różnią. Nie? W Krecie była najwyższa, ale w Polsce też jest wysoka. W Efezie też była. I zobaczcie, w liście do Efezjan w 4 rozdziale apostoł Paweł tłumaczy im mniej więcej, no mówi tam wcześniej cały fragment, możecie sobie przeczytać, po co jest Kościół, po co studiowanie Biblii wspólne, po co nauczanie, po co ci pastorzy, starsi i tak dalej, abyście.
List do Efezjan 4 rozdział 14 werset. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu.
Tak. Tu właśnie te bezdroża błędu to jest mniej więcej to samo greckie słowo, które tam, że oni są błądzący, że oni nie rozpoznają prawdziwej drogi, tylko z upodobaniem maniaka błądzą po durnotach. Zobaczcie, ilu ludzi w Polsce zna po wsiach proroctwo Michaldy? Prawie każdy. W każdej chałupie cytoli. Cóż, nie będę pytał o Biblię, bo to tylko sekciarze i świadkowie Jehowy. Jehowcem jesteś? Bibliomus? Cytaj Michaldę! To jest katolickie! Czyściutkie najprawdziwsze? No! Czy coś przesadziłem? Tak. Szkoda gadać, nie? Idą, że tak powiem, w manowce błędu, w kłamstwo, w zwiedzenie. I robią to z przyjemnością i radością. Chłopka roztropka. No. Dlatego, jeśli społeczeństwo ma się podnieść, to musi się pojawić biblijny Kościół. Nie tylko głoszenie Ewangelii, ale pokierowanie tych ludzi od głupoty. Bo zobaczcie, on im tłumaczy. Wy przed chwilą taki głupcy samiście byli. I teraz właśnie macie się z tego podnieść. Po to wysyłam Tymoteusza, Tytusa. Po to ma starszych wam ustanowić w miastach. Macie się z tej durnoty podnieść. Dalej. Wróćmy do 3:3. Następna. 3:3 w polskim tekście, proszę. Poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom. Tu stąd właśnie jest to słowo hedonizm, nie? Czyli przyjemnością. I poddani to jest za lekkie słowo. Niewolnicy. Niewolnicy pożądań i niewolnicy rozkoszy. To jest nieodrodzony człowiek. Kiełbasa, browary i inne to, jak to swojsko brzmi, jak głupek za tym pójdzie, bo mu 800 plus dadzą, nie? Żadne wartości, żadna tam Polska, 800 plus będzie, panie, ile to browarów, nie umie policzyć, bo za durny jest, ale wierzę w cholerę, noż to głosuje, jak trza, nie? Niewolnicy rządzy i rozkoszy, przyjemności. Jak w takim świecie niewolników rozkoszy i przyjemności ma się pojawić cnotliwy bohater? Dziadek przekazał synowi, syn przekazał ojcu, przepraszam, syn przekazał wnukowi, wnuk przekaże prawnukowi. I tak będzie dalej. I tak będzie dalej. Ktoś tam napisał gen niewolnictwa. Nie. To jest wybór niewolnictwa. Niewolnicy. I to dla władzy jest super. Pamiętacie, jak rozgrzeszony został PiS? Za złodziejstwa na miliardowe skale? Kradły. I teraz są dwa wytłumaczenia. Ale Matce Boskiej dawały. znaczy radiu. Nie? 300 milionów. No podzieliły się. Nie? Albo kradły, ale się dzieliły. Bo nam też troskę dali. Noż tu dobre są pany. Ludzkie pany. No to takiego człowieka, który nie rozróżnia wartości, który nie ma cnoty wewnętrznej, dla którego ukraść to jest jak splunąć, to jest dobra okazja, to my mówimy później, sutener, złodziej. Nasz jest. Modli się na różańcu? Nasz jest. Oj, tam, że baby se bzykął tam gdzieś w tym muzeum, noż to każdy by bzyknął, jakby mógł. No ja nie mogę, ale on mógł. No to co, to tylko pozazdrościć mogę. No to tak to głosowanie wyglądało. Na takim, że tak powiem, materiale ludzkim pracujemy, no. Ktoś ma wątpliwości, jaki będzie wynik? No dajmy dalej. Żyjący w złości i zazdrości. Są głupi, to nawet nie wiedzą, gdzie tę złość pokierować. No to władza im wskaże jakiegoś Żyda, nachodźcę, protestanta, sekciorza, nie? Już spalić, zniszczyć, wygnąć, będzie lepiej. No to proste jak 2 razy 2. Zobacz, jak się świetniuśko rządzi takim narodem. No, w złości i zazdrości. To jest jego świat. No i dalej. Tu znienawidzeni to dokładnie obrzydliwi. Obrzydliwi. Nie? Kiedyś taki katolicki świat został pokazany w takim filmie takiego soc czy neorealizmu. To z lat mojej młodości długo przeżywałem, do dzisiaj pamiętam. Katolicki świat włoski. Odrażający, brudni, źli. No starzy pamiętają, a inni nie oglądajcie, bo nie ma czego, nie? Ale to właśnie jest ten świat. Obrzydliwi! Każdy z nich obrzydliwy! Ale jeszcze jest na koniec coś, zobaczcie. Jaka piękna rzecz dla rządzących. Jak cudowny materiał do zarządzania. Nienawidzący siebie nawzajem. Co oni razem mogą zrobić? Jak się zorganizować? Jak się władzy czy klerowi przeciwstawić? Przecież wystarczy ich trochę podpuścić na siebie i samo pójdzie. Każdy ruch oddolny, każde obywatelskie odrodzenie, wszystko sami zniszczą. Tak się nienawidzą. No, mam nadzieję, że ten fragment ożył dla was i rozumiecie, dlaczego Chrystus potrzebny jest Polakom. Bez Chrystusa tacy będziemy. Taki będzie naród. I kler, ruscy, rządzący, kto tam będzie, będą robić z tym narodem, co będą chcieli. I mówiłem, skąd ma być współczucie chrześcijan do tej złej władzy i do złego społeczeństwa? No pierwszy powód, bo i myśmy tacy byli. To my nie z niebaśmy spadli. Nie anielskie genezy mamy, tylko wszystko to w jakichś tam proporcjach było w naszych dziadkach, ojcach, matkach i jest w nas. Czy dokładnie do chrześcijan powiem, było w nas. I teraz następny werset, to sobie otwórzcie. To taka, żeby trochę, wiecie, się rozruszać, kto śpi, to żeby się obudził. Ale, 4 werset, gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga. Chrystus przyszedł na ziemię i zapłacił karę za nasze grzechy, a potem zmartwychwstał i oferuje każdemu darmowe zbawienie. Zobaczcie, zbawił nas. I tu katolik myśli, a bośmy się starali. No nie. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego. Z łaski nas zbawił, dał odrodzenie, dał Ducha Świętego. Z łaski, z litości, mówiąc tak dosłownie, Byliśmy tacy, a Chrystus nam okazał litość. I dzisiaj jesteśmy inni. Dzisiaj mamy Ducha Świętego. Dzisiaj możemy wydawać owoc Ducha Świętego. Dzisiaj możemy rozumieć. Dzisiaj możemy pokonać nasze żądze. Dzisiaj możemy zamiast nienawiści do sąsiada mieć miłość do niego. Nie z nas to, ale z Jezusa w nas. Z litości. I teraz dokładnie z tym rozwiązaniem i z tą postawą mamy pójść do naszego narodu. Jeśli naród to odrzuci, to już nie nasza wina. Są opisane narody, bo wtedy naród to miasto było. Jeśli naród odrzuci, to tam strzepnij kurz nawet z butów, żeby nie mówili, że coś tam od nich dostałeś. Nie? Ale jeśli przyjmie, to się zmieni. A jak się zmieni, to ja będę mu błogosławił. A jak będę mu błogosławił, to wyjdą z najczarniejszej dziury dziejowej, w jakiej mogli kiedyś być. I po to właśnie jeszcze cokolwiek tu w Polsce staramy się zrobić. Bo wiemy, że nie, Polacy są źli, gnuśni, w jakiegoś gorszego rodzaju, sortu, bo my tacy sami byliśmy. Ale doświadczyliśmy czegoś niezwykłego. Osobistego spotkania z Chrystusem. I to On nas zmienił. Ulitował się nad beznadziejną naszą sytuacją. Wyrwał nas z ciemności. I dzisiaj jesteśmy w Jego Królestwie na zawsze. I mamy nie tylko radość ze zbawienia, ale mamy moc do innego życia. Nie w głupocie i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze mamy coś. Mamy bezinteresowną miłość do innych, żeby i oni tego doświadczyli. Jesteśmy gotowi siebie poświęcać. Przecież będą drwiny, będą obmowy, będzie odrzucenie, będzie hejt i tak dalej. Nie? Ale my was kochamy, mówię do tych, którzy jeszcze nie należycie do Chrystusa, którzy być może nam złorzeczycie, którzy nie rozumiecie wielu rzeczy, o których my mówimy. To nie jest nasza miłość. To nie dlatego, że jesteście fajni czy jakoś. To jest miłość, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach. A Bóg udowodnił miłość do was właśnie przez to, że Chrystus poszedł na krzyż. Mówił do Ojca w ostatniej modlitwie przed ukrzyżowaniem: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie. To jest wzgórze, tuż i ogród Getsemane, wzgórze Oliwne, czy jak tam. Tuż przy Jerozolimie, nie? Także kilkaset metrów do bram miejskich. I tam Jezus już przed tą drogą krzyżową właśnie tak się modlił. Jeśli jest jakiś inny sposób zbawienia i wstaw tu swoje imię. Janek, Baśka, Krzysiek i tak dalej, i tak dalej. Nazwisko też możesz, bo Jezus rozróżnia nas doskonale. Jeśli jest jakiś inny sposób zbawienia tych ludzi, to niech nie idę teraz tam na ten krzyż. Ale pamiętacie, co zaraz dodał? Ale nie moja, lecz twoja wola niech się dzieje. Jeśli nie ma innej drogi, to pójdę. Ojciec nie uwolnił Jezusa od tej męki i śmierci za nas, za ciebie i za mnie. Czyli nie było, to jest dowód, że nie było innego sposobu, żeby mnie i ciebie zbawić, żebyśmy mogli razem być w niebie. I to jest dowód miłości Boga, która przekracza nasze ludzkie wyobrażenie. Ta miłość zmieniła mnie, zmieniła tych wielu ludzi, setki, tysiące już w Polsce. I Jezus chce dzisiaj zmienić ciebie. Powiedział: myślisz, że to jest moja jakiś wymysł? Że ja mówię, że On dzisiaj chce ciebie zmienić? To On powiedział, otwórz sobie Biblię, Apokalipsa 3:20. Oto stoję u drzwi, mówi Jezus do ciebie. Jeśli ty, jeśli ktokolwiek posłyszy mój głos i drzwi otworzy, Jezus obiecuje. Tak jak temu łotrowi na krzyżu. Pamiętacie, co mu powiedział? Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. A tobie mówi, jeśli otworzysz drzwi, wejdę do ciebie i będę z tobą imprezował, a ty ze mną już bez końca. Chcesz? Odrzuć tę ofertę, masz wolną wolę. Ale chyba widzisz, że nie ma nic lepszego na świecie dla człowieka. Także ja zachęcam cię, wzywam. Teraz powiedz Jezusowi: Jezu, wejdź do mojego życia. Rozumiem, po co przyszedłeś na ziemię. Żeby umrzeć za moje grzechy. Tak, wiem, że jestem grzeszny i spotkałaby mnie za to całkowicie sprawiedliwa kara, wieczne oddzielenie od ciebie. Ale ty chcesz mi dać zbawienie. Bardzo ci dziękuję. Wejdź do mojego życia. Daj mi to zbawienie. Przebacz mi wszystkie grzechy i posprzątaj. Zrób ze mnie wreszcie takiego człowieka, jakiego chcesz. Mniej więcej tymi słowami możesz teraz zwrócić się do Jezusa. A żeby się trochę przenieść w świat artystyczny, dać wam też czas na refleksję. Być może właśnie ktoś z was chciałby w tej chwili zaprosić Jezusa do swojego życia i pożegnać te cechy, o których apostoł Paweł mówił Tytusowi. Posłuchajmy piosenki, ale też i klipu, bo to, że ja wam to dzisiaj mówię, to jest zasługą tego, że ileś tam ludzi 2 lata temu poszło na wybory i bandę komunistyczno-katolicko-rosyjską pogoniło. Bo inaczej siedziałbym w więzieniu, albo jeszcze co gorszego by mi się stało. Wolność to taki jeden z zapomnianych hymnów Solidarności. Poproszę.
Przepraszam, uważa pan, że skazanie pastora Chojeckiego to będzie
zagrożenie
dla wolności
słowa. Dla wolności słowa, tak. Demokracji w naszym kraju.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, gdy płynie sobie aż po nieba kres, wiedz, że niebo bywa pełne wirów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. A wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, skrzyp, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znaleźć przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce, każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zapłyśnie blaskiem nie do opisania. Muzyka. by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy w wolności cud potrafią wmierzać swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych słów. To wiara w ludzi, mowa wolność ją wymyślił. Aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.
Wystarczyło nam zapału, jak zwykle, na pospolite ruszenie. Ale zobaczcie, po 2 latach jesteśmy być może w gorszej sytuacji. Zapraszam, jutro na 13 będziemy starać się rozkminić to, co się wydarzyło, te zdrady, te nocne spotkania, to milczenie Tuska praktycznie się schował, nie? To zapraszam jutro na 13, jak Bóg da. A teraz przeniesiemy się do Ukrainy. Tam mają gorzej, bo tam Ruski wszedł już ze swoimi czołgami, sołdatami, no dokładnie orkami i my cały czas, pomimo że to już też długo trwa, wspieramy naród ukraiński w jego walce. Poproszę teraz Grzegorza, który był z Andrzejem i dotarli aż do Odessy, do Kisielówki, tam praktycznie bardzo już blisko Kacapa i tam mogli w naszym, w waszym imieniu też nieść pomoc i zachętę.
Już mogę? Witajcie. Wczoraj Paweł poprosił mnie o to, żebym podzielił się z wami jakąś zachętą z tej naszej ostatniej wyprawy, która trwała 5 dni. I tak głęboko zastanawiałem się nad tym, jaką historię wam opowiedzieć, bo tych historii podczas tego wyjazdu było bardzo dużo i myślę, że nie będę się na tym skupiał, bo przypuszczam, że tak jak zawsze to bywało gdzieś w którymś z programów, będę się mógł z wami podzielić szerszym oglądem tego, co się zdarzyło. Chciałbym wam powiedzieć dzisiaj tylko, kto dla mnie jest zachętą. Bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że wy wszyscy, którzy oglądacie telewizję Idź Pod Prąd, przyczyniliście się między innymi do bezpośredniego uratowania życia minimum 80 ludzi. Bo to dzięki wam byliśmy w stanie dostarczyć 80 pełnie wyposażonych apteczek do ludzi, którzy teraz gdzieś są w okolicach Sumy, Pokrowska czy Hersonia. To dzięki wam. I wy jesteście dla mnie, wy widzowie telewizji Idź Pod Prąd, jesteście dla mnie ogromną zachętą. Cały nasz Kościół, nasi pastorzy, nie wiem, czy pamiętacie, 2,5 roku temu gdzieś, może blisko 3 lata temu, kiedy Paweł któryś raz z rzędu prowadził jakąś tam, czy kazanie, czy jakieś opowiadał coś o Ukrainie, o pomocy Ukrainie, powiedział coś takiego, że na polu walki zostanie z czasem bardzo niewiele osób. I to jest prawda, bo jak na początku tych wszystkich ludzi było ogrom, wszyscy z otwartym sercem lecieli pomagać, teraz takich osób, które wspierają tych ludzi tam na froncie, czy cywilów, którzy dotykani są tym, co Rosjanie robią im ciągłym obstrzałem, jest niewielu. A dzięki wam, dzięki postawie naszych pastorów starszych, my jesteśmy wśród nich. To jest naprawdę wielka rzecz, żeby tyle lat wytrwać i ogromna zachęta dla innych. To wy nie poddajecie się, ciągle wspieracie i to jest naprawdę coś ogromnego i dla mnie zachęcającego. Zachęcającego też dla tych ludzi, którzy tam są, tam żyją. Wyobraźcie sobie, że pani Natalia, która jest, no, można powiedzieć, sołtysem gminy Kisielówka, jej największym marzeniem w chwili obecnej jest, żeby was wszystkich ugościć przy jednym stole, jak to się wszystko skończy. No to chyba nic więcej nie mogę powiedzieć o zachętach, jakie płyną z waszej strony dla mnie i dla tych ludzi, którzy tam walczą, że spełniacie ich marzenia. Bo wyobraźcie sobie, że wielu z nich do tej pory spało na siennikach, na jakichś dmuchanych materacach, jakichś, nie wiem, kawałkach gąbki, nawet na starych drzwiach położonych na cegłę. Teraz będą mogli wyspać się na super wygodnych łóżkach ze wspaniałymi materacami. Dzięki wam, dzięki widzom telewizji Idź Pod Prąd i dzięki wszystkim z Kościoła Nowego Przymierza, którzy dołożyli swoją pracę, dołożyli swój wysiłek do tego, żeby to wszystko się stało. W Ukrainie ja usłyszałem od jednego z moich przyjaciół taki tekst, bo tak się zdarzyło, że byliśmy w okresie, który był bardzo silnie obstrzeliwany, przynajmniej w tamtym okresie. On mi powiedział coś takiego: jeżeli słyszysz wybuch, to znaczy, że ta rakieta nie była dla ciebie. I wyobraźcie sobie, że oni żyją w takiej rzeczywistości, że oni się cieszą, że słyszą wybuch rakiety. Bo to znaczy, że jeszcze żyją. I każdy mój wyjazd do Ukrainy jest dla mnie powodem do dziękowania Bogu, do dziękowania Jezusowi, że mieszkam i żyję tu, gdzie mieszkam i żyję, czyli w Polsce. Że nie jesteśmy doświadczani takiej rzeczywistości, jakiej doświadczani są oni. Że nasze dzieci nie muszą się chować i uciekać przed WKU, które zawinie ich z ulicy na front. Że nie dostaniemy kartki z tym, że nasz syn czy córka zginęli pod ostrzałem czy czymś takim. I chciałbym, żeby to było dla was też takim pokazaniem, żebyście zrozumieli, jak bardzo nam Bóg błogosławi w chwili obecnej i nie zapominali o tym i dziękowali mu za to każdego dnia, bo to jest coś wyjątkowego i wspaniałego. Dziękuję wam bardzo. Jesteście dla mnie ogromną, ogromną zachętą.
Wielkie dzięki dla naszych bohaterów, którzy ryzykowali życie, żeby naszą, waszą pomoc tam zawieźć. Dla Grzegorza, dla Andrzeja, tu już przyszedł, wyspał się, już przy kamerze stoi. To wy byliście naszymi tam, można powiedzieć, wysłannikami. To się nazywa też aniołami, bo anioł to jest wysłannik inaczej. Nie mówię o wszystkich waszych działaniach i tak dalej, żeby to nie była beatyfikacja, ale to jest zwykłe słowo wysłannik, nie? Reprezentant. I to, co Grzegorz mówiłeś, to jak tam jest, kiedy Rosja już weszła, to żebyśmy przestali bawić się z rozkołysaniem naszego państwa. Bo to, co już dzisiaj jest, to już niektórzy mówią, państwa nie ma. Bo jakieś bandy chodzą, że tak powiem, po granicy i robią, co chcą, a niedługo już Bosak mówi, żeby takie bandy chodziły, gdzie chcą. Nazwą ich Straż Obywatelska. Hitler też tak dochodził do władzy. Także jeszcze mamy czas, jeszcze jest szansa, żeby Polskę uratować. Nie? To jest apel i do rządzących, żeby zrobili to, co trzeba. I do wszystkich Polaków, żebyśmy z jednej strony modlili się, jeśli jesteśmy wierzący, o naszych rządzących, ale też nie pozwalali im na dalsze nic nie robienie. Bo to jest przez te 2 lata najgorszy grzech nowej władzy. Nic nie robienie. Obiecałem pracę domową, znaczy nie wiem, czy to się tam ludzie cieszą, ale chciałem, żebyście jeszcze w tym liście pozostali. To końcówka, sama końcówka tego 3 rozdziału od wersetu 8 do 11, a w rzeczywistości 8 i 9, bo on pokazuje 2 scenariusze życia. Jak możemy funkcjonować jako chrześcijanie w domu, w kościele, wśród przyjaciół, przy ognisku, na grillu. I drugi schemat, no jeden dobry, drugi zły, to tak podpowiem. Zachęcam do przeczytania w domu sobie później tych fragmentów. i do dyskusji, jeśli jesteście gdzieś w grupie wierzących. Jak wygląda porównanie? Tu jest dobry scenariusz, zły scenariusz. Jakiemu scenariuszowi jesteście bliżsi? A pozwólcie, że zakończę nasze spotkanie modlitwą. Kochany Ojcze, wiemy, że jesteś dobry i że Ty przygotowałeś dla nas niebo, że posłałeś swojego Syna ukochanego, jednorodzonego, jedynego, żeby przeżył straszną śmierć za nas. Bo Ty tak bardzo chcesz, żebyśmy byli z Tobą w niebie. Prosimy Cię, używaj nas jeszcze bardziej do tego, żeby ta wieść dotarła do wszystkich Polaków i żeby jak najwięcej ludzi nie zamykało serc i uszu, ale otworzyło swoje serca dla Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, dla Twojego wiecznego zbawienia. W Jego imieniu modlimy się. Amen.
Jeśli spodobało Ci się to, co przed chwilą usłyszałeś lub masz jakieś pytania odnośnie Boga lub Biblii, skontaktuj się z nami. Przez najbliższe pół godziny będziemy czekali pod naszymi telefonami kontaktowymi 536 813 435 oraz 530 130 478. Jeśli nie uda Ci się dodzwonić, spróbuj później. My też postaramy się oddzwonić. Jeśli chcesz nam wysłać maila, napisz na adres, który teraz widzisz na ekranie. Bądźmy w kontakcie. Cześć.